wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
Dla chrześcijan przedświąteczne dni to czas refleksji i przemyśleń na temat wiary. Dziś rozpoczynają się najważniejsze święta dla katolików, protestantów i również prawosławnych, zwane Triduum Paschalne. W wersji lokalnej będę rozmawiać z gośćmi o religijności mieszkańców województwa podlaskiego. Zapraszam, Adam Janczewski.
Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
A moimi i Państwa gośćmi są ksiądz Radosław Kubeł z parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży, koordynator grupy ratowniczej Nadzieja.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Socjolog dr Maciej Krzywoż z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry Państwu.
I Daniel Borys z grupy ratowniczej Nadzieja.
Witam serdecznie.
Dziś święto kapłanów. Czy parafianie składali już życzenia?
Rano, gdy usiedliśmy do porannej kawy z księdzem proboszczym i kapłanami, no muszę powiedzieć, że troszeczkę się licytowaliśmy naszymi SMS-ami. Na szczęście szedłem łeb w łeb z księdzem proboszczem, jeżeli idzie o ilość życzeń. Tak, parafianie składali życzenia. Na razie były to życzenia drogą elektroniczną. Można powiedzieć, że tak już przyjęto chyba dosyć powszechnie w postaci tego SMS-a, czy jakiejś informacji z innych mediów społecznościowych. Ale spodziewam się, że wieczorem będę miał okazję spotkać się też ze swoimi parafianami w kościele. Też bardzo jestem wdzięczny moim kochanym rodzicom za telefon z życzeniami.
A czego w ogóle należy życzyć duchownym?
Myślę, że przede wszystkim naśladowania Pana Jezusa, naszego mistrza. Kapłan, który nie odzwierciedlałby cech, dla których został powołany, czyli no, cech Jezusa, stałby się taką wydmuszką, myślę, że pewną atrapą kapłaństwa, no, sztucznym tworem, jakimś aktorem kapłaństwa. A więc przede wszystkim myślę, że nam jako kapłanom trzeba życzyć odczytaniu charyzmatu, z jakim przyszedł do nas Jezus Chrystus i życia tym charyzmatem. No, z pewnością jest tutaj, no, patrzy na swoje kapłaństwo, jest tutaj ogromne pole do pracy i do wchodzenia w głąb siebie. Natomiast myślę, że to jest najważniejsza sprawa dla nas.
W całej Polsce jest około 31 tysięcy księży. Jeden kapłan przypada na około 1200 wiernych i jesteśmy w europejskiej czołówce. Na początek, panie doktorze, może zdefiniujmy z socjologicznego punktu widzenia, kim jest kapłan i czym jest kapłaństwo.
Znaczy jest to na pewno pewna rola społeczna, ale tutaj sądzę, że jakby definicja ma przynajmniej dwa aspekty. Tak? Jedna jest to definicja teologiczna, związana już z tym, jak definiuje kapłaństwo, czy bycie prezbiterem dokładniej, tak? Najczęściej sam Kościół katolicki, a druga to jest kwestia postrzegania kapłana przez społeczeństwo i definiowania pewnych oczekiwań w stosunku do księży, do kleru, do duchowieństwa przez samych wiernych. I to jakby to, co spotykamy w rzeczywistości, jest wypadkową tych dwóch definiowania, czym jest kapłaństwo, czyli tego, co jest tradycji kościelnej, tego, co jest w Piśmie Świętym, no i z drugiej strony oczekiwań samych wiernych. To są,
no właśnie,
dwa porządki.
Jakie są oczekiwania wiernych w stosunku do kapłanów? Daniel Borys, jako młoda osoba wierząca.
Dokładnie. No przede wszystkim kapłan jest moim koordynatorem w grupie ratowniczej Nadzieja, więc dosyć blisko współpracujemy z całym kościołem, z kapłanami. Każde duże zabezpieczenie medyczne jest poprzedzone, tak jakby mszą świętą. Nasi wolontariusze są wychowywani w wierze przez kapłana. Kapłan jest dla nas postacią, szczególnie właśnie ksiądz Radek tutaj, jako nasz koordynator, jest postacią, dzięki której...
Ksiądz Radek kiwa głową.
To znaczy, to jest taka ciekawa symbioza pracy społecznej jednocześnie z tą pracą, formacją duchową.
O tym troszeczkę później, tak. Teraz może posłuchajmy, jak kapłaństwo zdefiniował dziś w porannej rozmowie w Polskim Radiu Białystok metropolita mińsko-mochylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.
Kapłan jest z jednej strony człowiekiem podobnym do każdego innego. Jemu trzeba mieć dach nad głową, jemu trzeba coś jeść, może zachorować, może mieć inne problemy, ale z drugiej strony on jest tym, który został wybrany, który został powołany. Ten, który odpowiedział Chrystusowi, tak, pójdę za tobą, bo mnie wolasz. Pójdę, aby spełnić tą misję Alter Christus, drugiego Chrystusa. To znaczy działać w imieniu Chrystusa i Jego mocą.
Pełna zgoda. Żeby zostać duchownym, trzeba jednak wcześniej otrzymać powołanie do kapłaństwa i odbyć formację teologiczną i moralną, a chętnych jest w ostatnich latach coraz mniej. Jak wynika ze statystyk publikowanych w wielu artykułach, w ostatnich latach wyraźnie spada liczba powołań kapłańskich i zakonnych. Mówi o tym m.in. artykuł opublikowany na stronie internetowej pop2016.com, przygotowanej z okazji przyjazdu papieża Franciszka do Polski. I w 2016 roku we wszystkich seminariach w Polsce do posługi kapłańskiej przygotowywało się ponad 3,5 tysiąca alumnów w seminariach diecezjalnych i w zakonnych. 10 lat wcześniej było 7 tysięcy, ponad 7 tysięcy kleryków, czyli dwukrotnie więcej. Jakie są przyczyny mniejszej liczby mężczyzn, którzy chcą zostać duchownymi?
Ja sądzę, że tutaj można wyróżnić dwa powody. No pierwszy z nich to jest w ogóle, że jest mniej młodzieży, tak? Takie przyczyny o charakterze demograficznym, jest mniej studentów, mniej ludzi młodych, duża z nich część wyjeżdża za granicę. A drugi powód, taki mówię tutaj o powodach społecznych, to jest to, że praca kapłana jest dość ciężka i coraz bardziej to dociera do ludzi. O ile kiedyś, powiedzmy sobie, w latach Polski Ludowej, tak, zostanie kapłanem, zostanie księdzem było związane z uzyskaniem szacunku w grupie sąsiedzkiej, tak, było związane z pewnymi korzyściami finansowymi. No to teraz jak się obserwuje to, jak wielu księży z powołaniem musi ciężko pracować, jest to po prostu nieatrakcyjne dla młodych ludzi. No i trzeci powód to jest, jakby wydaje mi się, taki bardziej ogólny, związany z pewnymi trendami o charakterze bardziej powszechnym, coś co określa się jako sekularyzacją, to jest jakby zeświadczenie życia religijnego w Polsce. Oczywiście ten proces w Polsce ma charakter niewielki w stosunku do tego, co się dzieje na Zachodzie, ale wydaje mi się, że taki minimalny proces jednak w Polsce zachodzi, wskazują jednak spadające dane. Minimalnie, ale jednak w dłuższej perspektywie osób praktykujących co niedziela, czy też przystępujących do Komunii Świętej.
Widać to też po młodych ludziach, którzy zawierają związki małżeńskie, bądź właśnie nie chcą zawierać tych związków małżeńskich, bądź też zawierają je coraz później. To też jakieś ma powiązanie i odbicie właśnie a propos tej sekularyzacji być może.
Znaczy mi się wydaje, że to jest jakby kwestia też już nauczania religii w szkołach, że dość często osoby, które uczą i jakby są zatroskane losem Kościoła, no mówią, że jest jak tam jakiś błąd, coś jest nie tak. No w każdym razie no te wartości religijne także w Polsce, one są pomału jednak wypychane z życia publicznego, życia społecznego.
Ksiądz Radosław?
Przytakuję, zgadzam się całkowicie z diagnozą pana doktora Macieja. Rzeczywiście w pierwszej mierze trzeba popatrzeć na aspekty demograficzne. Po prostu młodzieży jest mniej. 15 lat temu, gdy zaczynałem pracę w parafii Krzyża Świętego w Łomży, do bierzmowania mieliśmy 330 młodych osób. W tej chwili jest to dokładnie połowa. Nawet nie wiem, czy jeszcze nawet nie mniej. A więc można powiedzieć, że ta fala tej zapaści demograficznej, że ona idzie przez cały kraj, ona dotyczy wszystkich grup społecznych. To jest z pewnością istotny, ważny aspekt. W dniu wczoraj czy przedwczoraj rozmawiałem z księdzem rektorem Kotowskim, rektorem łomżyńskiego seminarium. Też zgodziliśmy się, że jest to z pewnością jedna z przyczyn. Ale oczywiście też podtrzymuję tutaj drugą z tych diagnoz postawionych przez pana doktora. Następuje powolna sekularyzacja, powolne zeświadczenie, jeżeli idzie o stan społeczeństwa, o stan osób wierzących. No, możemy sobie też powiedzieć to ze strony teologicznej, religijnej. Następuje powolne wysychanie wiary. Bym nad tym tutaj pochylił się tematem głębiej, co jest przyczyną tego stanu. To myślę, że to jest w ogóle jakby obszar zupełnie jeszcze jakby innej debaty, czy wchodzenia w pewne przyczyny, czy pewne zjawiska, które się toczą u nas w Polsce, ale też i na świecie. Z pewnością ten styl życia, który jest promowany obecnie w stosunku do ludzi młodych, a więc no taki skrajny, nawet powiedziałbym konsumpcjonizm, hedonizm, myślę, że on absolutnie nie sprzyja kreowaniu takich postaw sprzyjających poświęceniu jakiemuś altruizmowi i to dokonuje się nawet, bym powiedział, w sferze takiej czysto społecznej, nie związanej jakoś z religijnością czy z duchowością, natomiast ma odbicie na całokształcie postawy młodego człowieka, który nie widzi takiej w ogóle potrzeby, czy nie widzi, aby to było społecznie pożądane, by poświęcać się, by oddać się jakiejś służbie, no także przez taką służbę kapłańską.
Posłuchajmy, jakie zdaniem biskupa seniora diecezji drohiczyńskiej Antoniego Dedycza są przyczyny spadku powołań kapłańskich w naszym regionie.
Problem z czym, dlaczego tak zaczęło troszeczkę maleć w tej chwili, bo zawsze jest tak, że nadchodzi moment, kiedy jak gdyby jest tak, że robi się ciasno. Bo wiadomo, że są tu z tym związane problemy nie tylko nadprzyrodzone i duchowe, ale też materialne. Tam, gdzie jest dla jednego utrzymanie, tak jak się mówi w kościele, przyzwoite, nie bogate, którzy takie godne utrzymanie, czyli nie za dużo. duszę. No to prawda jest dwóch. Wtedy to zaczyna powstawać problem już taki. No ale siłą rzeczy wówczas proboszczowie nie są zainteresowani, żeby przypominać chłopcom, żeby szli do seminarium. Jak jest wystarczająca liczba, to po co? To jest główny chapo w tej chwili u nas, bo na pewno nie jest tym powodem ilość w rodzinie, bo mamy dużo jedynaków też. No to trzeba patrzeć spokojnie. Jeżeli są inne przyczyny, na przykład jakość duszpasterstwa, no to trzeba się otrząsnąć i zbrać się do roboty. Sądzę jednak, że jeśli chodzi o nasze podlaskie strony, nie ma tu kłopotów. Myślę, że trzeba patrzeć optymistycznie. Poza tym Pan Bóg celowo daje też takie przerwy, jak gdyby. Bo ludzie też nasycają się kapłanami. Już się wydaje, że to są zmęczeni kapłanami. Więc trzeba czasami niech pożyją troszeczkę inaczej. Także to chyba naturalne jest w Kościele. Ja tego bym się nie bał. Nie mam motywu, żeby się bać, bo to nie jest coś takiego, co jest zagrożeniem.
Ludzie też nasycają się kapłanami. Czy to właśnie, niech pożyją trochę inaczej, czy to nie jest właśnie troszkę też o tym hedonizmie?
Ja myślę, że trzeba by było chyba tutaj sięgnąć do Pisma Świętego, do cytatu, kapłan z ludu brany, dla ludu jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga. A więc można powiedzieć, jakie społeczeństwo, jaka rodzina, jaki naród, tacy też kapłani i ich jakość. No, my nie jesteśmy, księża nie są z księżyca, trzeba to sobie jasno powiedzieć, jesteśmy z tego ludu, z tych ludzi, którzy są wśród nas. I niestety młody człowiek, alum, który zgłasza się do seminarium, niesie ze sobą całą mozaikę tego wszystkiego, co tworzy jego życie jako nastolatka, bo zazwyczaj są to osoby, które wstępują do seminarium około 20 roku życia.
Biskup Antoni Dydycz poruszył też wątek, powiedział, że w polskim kościele jest wystarczająca liczba księży.
No tak, to w porównaniu, powiedzmy sobie, z sytuacją...
Przekładając to na rynek pracy, powiedzmy.
No tak, no księża tutaj zajmują się całą masą rzeczy, którymi księża w innych miejscach świata czy Europy się nie zajmują. Na przykład Caritasem jeszcze parę lat temu ogólnoświatowym w Watykanie kierował nie tyle ksiądz, a kierowała nawet kobieta. Tak? Księża w krajach zachodnich zajmują się tym, czym nie mogą być zastąpieni przez laika, czyli zajmują się głównie udzielaniem sakramentów i sprawowaniem mszy świętych. Prawie wszystkie inne funkcje na Zachodzie zostały już przyjęte przez świeckich. Prawdopodobnie też tak będzie w Kościele w polskim w perspektywie kilkudziesięciu lat, ale na razie jakby ten stopień nasycenia duchowieństwa w stosunku do wiernych w parafii, które wynosi około 4000, tak, jest, wydaje się, zadowalające, ale prawdopodobnie wraz ze spadkiem ilości powołań funkcje dotychczas sprawowane przez księży typu charytatywne na przykład, bo ksiądz się nie musi tym zajmować, tak, nie musi zajmować się organizacją wakacji dzieciom nad morzem. On nie po to jest, tak, jakby tym może zastąpić go świeckie, a nawet czy jakby kobieta.
Jeżeli chodzi o posługę za granicą, to warto podkreślić też, że wielu polskich księży pracuje w parafiach za granicą. Jeżeli chodzi o seminarium drohiczyńskie, to chociażby Rosja, Białoruś, Ukraina, Turcja, Włochy, Watykan, Brazylia, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Francja, Anglia, Irlandia, kraje afrykańskie, więc praktycznie cały świat. Możemy chyba stwierdzić, że polscy księża też prowadzą intensywną służbę misyjną.
Na pewno ten aspekt misyjny jest widoczny w naszym kościele polskim, natomiast on wynika między innymi z tego, co powiedział przed chwilą pan doktor Maciej. W pewnym sensie ta liczba powołań w naszym kościele polskim jest na tyle wystarczająca, że możemy dzielić się z kościołem powszechnym. Oczywiście jest pewne zagrożenie, jeżeli idzie o spadek tej liczby powołań. Rzeczywiście zgodzę się z tym, że w razie konieczności kapłani będą kładli większy nacisk na posługę, w której nikt nie jest w stanie ich zastąpić, czyli posługę sakramentalną, ewidentnie tutaj i posługę głoszenia Słowa Bożego, ewidentnie tutaj kapłan jest nie do zastąpienia. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę to, zresztą o czym tutaj szanowny pan doktor też powiedział, w naszej rzeczywistości polskiego kościoła kapłan jest w pewnym sensie instytucją, która sięga szerzej niż tylko posługa stricte kościelna, sakramentalna.
O tym porozmawiamy w kolejnej części.
Czekam z niecierpliwością.
A tymczasem posłuchajmy fragmentu reportażu Renaty Redy z Polskiego Radia Białystok, Migrujące Ptaki, o siemiatyckiej społeczności w Brukseli.
Dzień dobry, słyszę, że panie są z Polski. Szukam kościoła polskiej misji katolickiej.
Prosto widać po lewej stronie wieży. Polacy przed nami też idą.
Będzie na pewno bardzo dużo Polaków. Zresztą kościół jest duży i można powiedzieć, że wypchany po brzegi na każdej mszy. No i też jest dużo osób siemiatycznych. To jest drugi najstarszy kościół w Brukseli. Obecnie jest pod opieką polskiej parafii. Wydaje mi się, że koszty utrzymania są po prostu skierowane na naszą społeczność, bo jest nas dużo i dzięki temu może ten kościół funkcjonować łatwiej.
Jeżeli chodzi o niedzielny poranek, to możemy spotkać tylko tych, którzy wracają z dyskoteki, a więc trochę zamroczonych Belgów czy Turków, Marokanów, a innych ludzi, którzy spieszą, to tylko nasi do kościoła. To jest tak, jak w Polsce człowiek był przyzwyczajony. Skoro świt, jest msza święta, a więc ludzie udają się do kościoła i nawet dość sporo przychodzi rano, można powiedzieć koło plus minus 500 osób.
Piękny kościół.
Biskup zgłosił się do nas pomocniczy, czy my obejmiemy ten kościół. Nawet nie spodziewaliśmy się, że taki zaszczyt nas spotka, bo myśmy do tej pory jakby byli współlokatorami, Belgowie odprawiali, ale od 2011 roku mnie ustanowili tutaj proboszczem. Duszpasterstwo jest tylko po polsku. Oczywiście, jeżeli ktoś się zgłosi z Belgów, śluby, pogrzeby, szkoły przychodzą na modlitwę, spotkać się, to nie ma żadnego problemu. My jesteśmy odpowiedzialni za to, by ten kościół był otwarty przez cały tydzień, ponieważ jest bardzo dużo turystów.
Mówił proboszcz polskiej misji katolickiej w Brukseli, ojciec Władysław Walaszczyk. A kościół, którym opiekują się Polacy, w tym imigranci z Siemiatycz, to Notre Dame de la Chapelle, wzniesiony w XIII wieku. Wychodzi na to, że księża i wierni emigranci z naszego regionu są ostoją wiary katolickiej w Europie.
I byłbym z tego dumny, z tego faktu. Natomiast myślę też, że jest wielu kapłanów także w krajach Europy Zachodniej, którzy też pełnią swoją posługę, swoją misję. Z pewnością Polska jako kraj silny Bogiem, o potężnym doświadczeniu historycznym Kościoła, z pewnością Polska jest mocnym fundamentem, mocnym kamieniem, jeżeli idzie o Kościół w Europie. Natomiast to, co wydaje mi się takie najistotniejsze, to jest powszechność tego naszego kapłaństwa. I tutaj Stolica Święta, poszczególne kraje, które tworzą Kościół katolicki, poszczególne kościoły w krajach, myślę, że ich współpraca, ich żywotne współistnienie ze sobą, no jest oparte przede wszystkim o tę jedność wynikającą z papiestwa.
Dołączył do nas Sebastian Górski, kleryk drugiego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Jako że kończymy tę część o powołaniach kapłańskich, to powiedz, skąd twoje powołanie i skąd taka decyzja w życiu?
No nie wiem, czy się zamknę w kilku minutach, bo to troszeczkę długa historia, ale moje powołanie zaczęło się od pielgrzymki na Jasną Górę do Matki Bożej. Gdzieś już w drugie liceum pojawiały się pierwsze myśli, ale tak odrzucałem je, bo wiadomo, że każdy ma jakieś plany swoje życie. No i ja tak samo rozwijałem swoje pasje życiowe i w tym kierunku chciałem też zawodowo iść. Miałem już złożone wszystkie dokumenty na studia, dostałem się tam, gdzie planowałem. I po pielgrzymce na Jasną Górę, gdzie modliłem się o dobrą żonę, kiedy wróciłem z pielgrzymki, u mnie w parafii były rekolekcje z ojcem Johnem Baszaborą, taki charyzmatyk, który, no człowiek, gdzie się nie pojawi, ma rozlanie ofite darów Ducha Świętego, ludzie zostają uzdrowieni na jego mszach, przepowiada ludziom, co powinni robić właśnie w najbliższym czasie. No niesamowity człowiek. No i on do mnie podszedł, bo właśnie gdzieś nasze te spojrzenia się spotkały, kiedy tam byłem na tej mszy, i mówi, że ty powinieneś iść w kierunku kapłaństwa. No to ja tak na początku się zacząłem śmiać, bo wiadomo, że człowiek miał już inne plany. I spojrzałem się tak na niego i on widzi, że ja z niego troszeczkę tak można powiedzieć, nabijam z niego. I on jeszcze raz nie odpuścił, podszedł jeszcze raz do mnie, mówi, powinieneś iść w kierunku kapłaństwa. Kiedy widzi, że ja dalej w to nie wierzę, zabrał mnie do swojej tłumaczki, bo myślał, że nie rozumiem, bo mówił po angielsku. I mówi, jeszcze raz, ty powinieneś iść w kierunku kapłaństwa. Pan Bóg ma dla ciebie plan, tylko ty mu zaufaj. Powiedział, I know, it's difficult, but possible. To trudne, ale możliwe. Możesz, zaufaj. No i wróciłem do domu. I moja mama mówi do mnie, to co on ci powiedział? No to ja takie oczy na nią, skąd ty wiesz, że ja z nim rozmawiałem? Moja mama mówi, no słuchaj, byłam na tej mszy, drzwi od zakrystii były chylone, widziałem, że cię podchodził i do ciebie coś mówił. No i mówię, no nic mamo, i chciałem już iść do siebie, a tutaj mama mnie łapie za rękę, mówi, na pewno ci powiedzie, że będziesz dobrym kapłanem. Oczy postawiłem jeszcze szerzej, poszedłem taki zdezorientowany do swojego pokoju, uklęknąłem przed obrazem Pana Jezusa Miłosiernego i mówię, Panie, jak chcesz, żebym został kapłanem, to daj mi jeszcze jeden znak. No i po kilku dniach poszedłem na mszę świętą, gdzie była taka Ewangelia, że po prostu już wiedziałem, co mam robić.
Tu postawmy kropkę. Jesteś teraz na drugim roku. Życzymy wytrwałości. Już za chwilę w wersji lokalnej o religijności w województwie podlaskim, między innymi na podstawie raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.
Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
33 minuty po 14. Dziś w audycji wersja lokalna o religijności w województwie podlaskim. W Polskim Radiu Białystok gościmy księdza Radosława Kubła z parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży, koordynatora grupy ratowniczej Nadzieja, socjologa doktora Macieja Krzywosza z Uniwersytetu w Białymstoku, Daniela Borysa z grupy ratowniczej Nadzieja i od niedawna Sebastiana Górskiego, kleryka z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił na początku tego roku wyniki badań. W 2015 w Polsce prawie 40% wiernych uczestniczyło w niedzielnych mszach świętych, 17% przystępowało do Komunii Świętej. Okazuje się, że mieszkańcy województwa podlaskiego nie są w kraju liderami, ale są i tak znacznie poniżej, powyżej średniej, przepraszam. Jakie są przyczyny tego, że z wiarą w kościele w województwie podlaskim jest całkiem dobrze?
Sądzę, że to są dwie przyczyny. Znaczy, pierwsza to jest to, że województwo podlaskie, tak, czy, bo to podział jest na diecezję w tych badaniach Instytutu Statystyki, on nie przyjmuje podziału wojewódzkiego, tak, czyli w diecezji białostockiej społeczeństwo, które tu mieszka, jest społeczeństwem jednak wiejskim. Tak, te procesy modernizacji, urbanizacji dotarły dość późno na Podlasie i one jakby wpłynęło na to, że siła tradycji, a przez to siła religii jest znacznie większa niż, powiedzmy sobie, w innych regionach kraju. Drugim takim powodem społecznym, porównując te badania przeprowadzane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego do roku 80, tak, przeprowadzone przez Pallotynów, przez naszego tutaj nowego biskupa, można dodać, to jest to, że jednak te więzy lokalne są dość silne, że ten niższy poziom praktyk religijny charakteryzuje coś, co było określane jako ziemie odzyskane, czy ewentualnie też te tereny, gdzie była z jakichś względów silne przekonania lewicowe, typu, nie wiem, diecezja sosnowiecka, tak, Zagłębie czy Łódź. No i trzeci powód, chyba niezbyt często podkreślany, ale to jest jednak dość silna praca kościoła u podstaw, w parafiach, a wydaje się, że jeszcze lepsza jest praca poprzez ruchy kościelne, wspólnoty różnego rodzaju, które też, można powiedzieć, prowadzą coś, co Jan Paweł II nazwał nową ewangelizacją. Sądzę, że te trzy powody wpływają na to, że ta religijność Podlasia sprowadzana do praktyk religijnych, tak? Bo jakby religijność jest pewnym wielowymiarową, to nie chodzi tylko o to, czy ktoś praktykuje, czy nie, jest na poziomie wyższym niż wreszcie kraju.
No właśnie, dane na temat religijności Polaków opublikował pod koniec ubiegłego roku także Główny Urząd Statystyczny. Przynależność do wyznania katolickiego zadeklarowało prawie 93% osób Polaków, niespełna 70% badanych określa się jako wierzących, a 10,5% jako głęboko wierzących. Jak to jest, księże Radosławie, z tą siłą wiary?
Religijność jako, powiedzmy, pewien parametr mierzalny, wiadomo, że ona dotyczy kwestii związanych z podejmowaniem określonych praktyk, a więc możemy zmierzyć udział w mszy świętej, zliczyć wiernych, możemy policzyć, ile osób przystąpiło do Komunii Świętej. No, nawet są pewne sposoby weryfikacji, jeżeli idzie choćby o sakrament pokuty, ile osób się spowiada, czy nie spowiada. Zresztą poza liczeniem wiernych, które odbywa się w kościołach w określoną niedzielę, poza tym jest jeszcze taka możliwość, jak choćby tutaj wymieniona przez pana doktora, ankietowania czy badania socjologicznego stricte tej religijności. Natomiast dla nas, jako dla kapłanów, sama religijność, ona nie jest ostatecznym, najistotniejszym parametrem ze strony teologii, ze strony duchowości. Przede wszystkim dla nas liczy się głębokość tej wiary. Ucieszyło mnie, gdy usłyszałem tutaj o tym odsetku osób, które uważają się za głęboko wierzące, głęboko wierzący.
Co dziesiąty katolik.
Co dziesiąty. Można powiedzieć, że to dużo i niedużo. Ucieszyło mnie to, że taka kategoria w ogóle została zauważona, czy powstała, głębokiej wiary. Wiara, moi drodzy państwo, wiara ma wtedy przełożenie, czy można uznać ją za wiarę głęboką, istotną, jeżeli ma wpływ na decyzję człowieka. Choćby to, co słyszeliśmy przed tym wątkiem muzycznym, wypowiedź kleryka Sebastiana na temat jego postawy życiowej, przytoczę tę postawę jako przykład. o wierze głębokiej możemy mówić wtedy, kiedy wiara, kiedy moje poglądy, przekonania religijne, kiedy one przekładają się na decyzje i te wielkie decyzje życiowe, te kierunkowe, fundamentalne, ale też i te zwykłe decyzje dnia codziennego, bym powiedział. Bo przecież to, że jesteśmy dobrymi ludźmi, to, że podejmujemy rzetelnie swoje obowiązki rodzinne, domowe, zawodowe, to wszystko może być motywowane nie tylko kwestiami finansowymi, tak jak mówimy o zawodzie, czy nie tylko kwestiami związanymi na przykład z jakimś prestiżem, jeżeli mówimy o służbach, czy jakimś powołaniu na stanowiska związane z władzą, ale też przecież to, co tworzy naszą prozę życia, może i powinno być motywowane naszą wiarą, czyli miłością do drugiego człowieka, która jest zbudowana na miłości do Boga. I jakby nam jako kapłanom zależy na tym, aby w tym naszym życiu codziennym wśród chrześcijan, wśród tych, którzy wyznają imię Jezusa, aby przede wszystkim właśnie ta miłość do Boga tworzyła ich codzienność. Zwykłe, szare życie przejawiające się w mnóstwie drobnych decyzji, w których możemy wyciągnąć rękę do drugiego człowieka w geście dobroci, a nie w geście nienawiści. I ta wiara żywa, ta wiara w uczynkach przejawiająca się według tego, co napisał święty Paweł Apostoł, ta wiara żywa, ona jest tym pożądanym kryterium, na które my patrzymy i oczekujemy go jako kapłani.
Ta wiara żywa przejawia się też chyba w tych inicjatywach, o których już wspominaliście, nie tych typowo religijnych. Tutaj może przejdźmy do właśnie Grupy Ratowniczej Nadzieja, Daniel Borys. Jest to organizacja społeczna współpracująca z systemem państwowego ratownictwa medycznego, choć do waszych działań należy niesienie pomocy ludziom i edukacja, zgadza się?
Zgadza się. Dokładnie.
A nie umacnianie wiary chyba, bezpośrednio przynajmniej, w statucie nie macie tego zapisanego, nie jest to zapisane w statucie, to jednak Kościół w waszej działalności jest ważny, świadczy o tym nawet wasze hasło, tak? Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek. Jak najbardziej. Myślę, że każdy młody człowiek w naszej organizacji, każdy wolontariusz jest tak jakby wychowywany przy Kościele, jest wychowywany przez kapłana. Dzięki Kościołowi umacnia się w nas tak jakby najistotniejsze elementy właśnie pracy społecznej. Każdy wolontariusz, często już są to ludzie w moim wieku, którzy pracują wolontaryjnie od 5, załóżmy 10 lat w tej grupie ratowniczej i cały czas nie chcą niczego w zamian, po prostu liczy się dla nich pomoc drugiej osobie. To właśnie myślę, że dzięki temu, że zostało w nas przelane takie najistotniejsze elementy właśnie społeczeństwa, najistotniejsze elementy pomocy drugiej osobie, dzięki temu chcemy cały czas działać, nie poddajemy się.
To jest właśnie ciekawy wątek tutaj, który pan redaktor poruszył i Daniel. Wiara bez uczynków jest martwa, a więc my patrząc tutaj z naszej perspektywy białostocko-łomżyńskiej, jeżeli chodzi o pracę Grupy Ratowniczej, czy w ogóle szerzej Stowarzyszenie Nadzieja, postawiliśmy na połączenie ze sobą tych dwóch wątków. Fundamentalnej wiary i dobrych czynów, które z tego wypływają. Powiem tak, w pewnym sensie działalność zwłaszcza sekcji młodzieżowej Grupy Ratowniczej jest naszą propozycją dla młodego człowieka. Uważam, że dzisiaj w naszych czasach trudno jest zaproponować młodemu człowiekowi, gimnazjaliście, nastolatkowi, chodź ze mną do kościoła, odmówimy różaniec, czy chodź pomodlimy się na drodze krzyżowej. Czasy się absolutnie zmieniły i w tej chwili ta religijność, ona, tak jak zresztą pan doktor tu zauważył, ona jakby nie jest atrakcyjna w tych swoich najbardziej pierwotnych i czystych przejawach. Swego czasu, to już kilkanaście lat temu, razem z księdzem kanonikiem Andrzejem Godlewskim, proboszczem parafii Krzyża Świętego, przyjęliśmy taką optykę patrzenia czy angażowania młodych ludzi przez działalność społeczną, przez dzieła jednoznacznie dobre, a takim jest między innymi ratownictwo, niesienie pomocy czy poszukiwania osób zaginionych, którym zagraża jakieś niebezpieczeństwo. I tak narodziła się idea Grupy Ratowniczej Nadzieja, zresztą nie tylko w stowarzyszeniu, nie tylko Grupa Ratownicza tworzy stowarzyszenie, jest między innymi Klub Myśli Patriotycznej, jest Świetlica Socjoterapeutyczna, Klub Sportowy. To wszystko wyrosło na kanwie naszej chęci jako kapłanów zaangażowania ludzi młodych najpierw w jakąś działalność, która ich umocni społecznie, umotywuje do działań poświęcenia, ale z drugiej strony ci młodzi ludzie, zresztą czego przykładem są tutaj obecni między innymi panowie Daniel i Sebastian, ci młodzi ludzie mają też okazję pogłębienia swojej wiary. I tutaj ten przeplata się ze sobą.
Czy zdarzają się przypadki zainteresowania ratownictwem medycznym czy myślą patriotyczną bez tej wiary?
W statucie mamy napisane, w regulaminie grupy ratowniczej, przepraszam, mamy napisane, że zapraszamy do współpracy osoby, które wyznają wartości wypływające z dekalogu. Natomiast mieliśmy nawet osobę, która była w zasadzie ateistą, nawet nie wiem, czy nie gdzieś tam głęboko w duszy, czy obserwując po jego wpisach na Facebooku, czy nawet nie było to gdzieś wręcz na drugim biegunie przeciwko Kościołowi. Aczkolwiek ta osoba z nami pracowała i mieliśmy tutaj otwarte pole do działania. To znaczy, wydaje mi się, że chrześcijaństwo jest religią przede wszystkim dobra i służby. Pan Jezus nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. I dlatego uważam, że w takiej postawie otwartości i gotowości do służenia młodego człowieka tworzymy taki najlepszy fundament dla tego nasienia wiary, słowa, które potem przychodzi i w tym młodym człowieku jest w stanie wyzwolić potężny, ogromny potencjał decyzyjny i poświęcenia.
W Polsce i w regionie naszym jest wiele organizacji, szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej prowadzonych przez Kościół, które często swoją działalnością wyręczają albo też wspierają państwo. Szacuje się, że w prowadzonych przez Kościół instytucjach zajmujących się bezdomnymi zaktywizowanych jest ponad 2,5 miliona osób w kraju. Panie doktorze.
No tak, to jest dość znacząca aktywność Kościoła, ale bardziej odnosząc się do wypowiedzi księdza, ja też zwróciłbym uwagę na coś innego i przy tych różnego rodzaju organizacjach wspólnotowych i tak dalej. To, co jest pewnym trendem socjologii religii, to, co zaczyna też badać coraz częściej Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, to nie są tylko te badania dotyczące Dominicantes i Pascantes i Comunicantes, tak? Czyli te osoby, które dokonują spełnienia praktyk religijnych nakazanych przez Kościół, tak? Bo to od tego się zaczęło. Ale teraz ksiądz Sadłoń, który jest też pallottynem, on wprowadza nową kategorię, nowy wskaźnik, wprowadza tak zwany wskaźnik participantes, czyli bada ilość uczestników danej parafii uczestniczących w różnego rodzaju wspólnotach i ruchach kościelnych. I z tych badań, to jest taki cały trend w socjologii, w ogóle w socjologii ogólnej, widać, że Kościół w Polsce jest silnym generatorem, czy kimś, kto tworzy różnego rodzaju wspólnoty, kimś, kto buduje kapitał społeczny. Jak obserwujemy tutaj życie lokalne, nie wiem, jak jest w Łomży, sądzę, że jest to tym bardziej w Łomży widać, ale nawet w Białymstoku, tak, bo są tutaj dwie siły, które są w stanie, które organizują życie społeczne. Tak? Sprawiają, że ludzie się spotykają, dochodzi do jakiejś interakcji, budowana jest więź i z tego pojawia się coś nowego. Dobro, o którym wspominał ksiądz, ale także relacje międzyludzkie, powołanie, tak, różnego rodzaju sprawy. I tymi dwoma siłami tutaj w Białymstoku jest na pewno Kościół, tak, i katolicki, i prawosławny, no oraz klub sportowy Jagiellonia, tak dodałbym. To są jakby dwie takie siły, które budują tutaj kapitał społeczny. Także sądzę, że te badania nad rolą instytucji religijnej przy budowaniu kapitału społecznego, przy tym, że ludzie się spotykają, budują relacje między sobą, ten nurt badań będzie coraz bardziej rozwijany. Ale to jakby nie ma co do tego wątpliwości. Kościół katolicki i też inne związki wyznaniowe są silnym generatorem tworzenia życia społecznego. Jak ktoś walczy tutaj z Kościołem, no jakby też walczy z tą tkanką społeczną. To oprócz, jest też zagrożenie.
Oprócz tego życia społecznego są też, nazwijmy to, takie doraźne akcje, żeby ta religijność, o której wspomniał ksiądz Radosław Kubeł, która momentami już może nie jest atrakcyjna, ażeby ją uatrakcyjnić. I na przykład mam tutaj na myśli ekstremalne drogi krzyżowe w ostatnim czasie były, ewentualnie też noce konfesjonałów. Może tutaj młody człowiek, jak oceniasz takie, tego typu inicjatywy?
Sam osobiście niestety nie miałem
Sebastian być... Górski, kleryk, teraz bardzo proszę.
Tak jest. Nie miałem okazji być na drodze krzyżowej, ale udała się na nią moja mama, która no też myślę, że spokojnie by się zadeklarowała jako osoba głęboko wierząca. No i wraz ze swoimi koleżankami udało się tylko drogę krzyżową. I dała im potem takie osobiste świadectwo, że pomimo takiego mocnego zmęczenia, które odczuwała już podczas drogi na drugi dzień, no było to niebywałe przeżycie. Przez wzgląd na to zmęczenie na przykład, które mogła doświadczyć, mówiła, że mogło być bliżej Chrystusa. Mogła się zbliżyć bardziej do Pana Boga, poczuć się tak, jak czuł się Chrystus, tak, podczas swojej drogi krzyżowej. Dlatego no, takiego różnego rodzaju nawet ekstremalne, czasami można powiedzieć, inicjatywy Kościoła, które dają jakiś bodziec ludziom. Myślę, że są też bardzo potrzebne, bo są różne osoby w Kościele, tak jak są różni księża, którzy mają różne charaktery, tak samo są różne osoby, które czasami poszukują czegoś więcej.
Ja chciałbym ze swojej strony tylko zauważyć pewną sprawę, że te formy ekstremalne czy nadzwyczajne, one nie powinny nam przysłonić tych form takich naturalnych, tradycyjnych, powiedziałbym. Zauważmy, że coraz bardziej powstaje taki pewien trend, ja nazywam to gadżeciarstwa religijnego. Jakieś krzyżyki wieszane bokiem na łańcuszkach, krzyżyki jako kolczyki, no, muszę powiedzieć, czy różne jakieś opaski na ręku, które no, o czymś świadczą, ale boję się, żeby nie były one przypadkiem takim pewnym wynaturzeniem religii. Wiara, głęboka wiara, ona ma swoje przyjęte pewne formy i te formy ekstremalne, nadzwyczajne, one powinny prowadzić do tych form takich codziennych. Z pewnością jako taki, nazwijmy to, jako uatrakcyjnienie czy próba takiego przyciągnięcia, taki pewien wabik jakiejś grupy ludzi młodych, dynamicznych, one są dobre. Natomiast naszą rolą, myślę, jako duszpasterzy jest to, abyśmy no mimo wszystko nie wspinali się, nie zrobili ścianki wspinaczkowej na wieży kościoła, ale jednak zapraszali ludzi na Eucharystię w takim tradycyjnym znaczeniu.
170 parafii w całym kraju zaprasza na Noc Konfesjonałów. W Białymstoku i w Łomży również jest ta akcja. To zaproszenie dla tych, którzy nie mają czasu i możliwości, by wcześniej pomyśleć o duchowym wymiarze nadchodzących świąt. Panie doktorze, jak pan ocenia taką otwartość Kościoła na ludzi?
Znaczy ja tutaj trochę odnosząc się do wypowiedzi księdza, znaczy, no można powiedzieć, że jest taki trend współcześnie. Znaczy społeczeństwo składa się z ludzi coraz bardziej różnych, tak? Można powiedzieć coraz bardziej z własnymi preferencjami, coraz dziwnymi. I Kościół będzie musiał tutaj też być coraz bardziej różnorodny. Jakby oferta Kościoła musi być coraz bardziej różnorodna, zróżnicowana właśnie do potrzeb kolejnych pokoleń. Ci klerycy, którzy idą do seminarium, na pewno są zupełnie różni niż ci, którzy szli 20 lat temu. Co do oferty Kościoła, to też oczywiście odpowiadają te formy bardziej tradycyjne, jak tak postrzegam. No ale jak się obserwuje te kościoły w Stanach Zjednoczonych, tak? Bo Stany Zjednoczone są fascynującym przykładem kraju nowoczesnego, bogatego, gdzie mamy wysoki poziom życia religijnego. Być może to wynika z tego, że te kościoły amerykańskie mają siłownie, że jest McDonald's u baptystów, że są różnego rodzaju kursy odchudzania, różnego rodzaju grupy wsparcia. To przyciąga ludzi. Nie wiem, jak będzie w Polsce za 20 lat. Być może też będzie ksiądz musiał organizować kursy odchudzania, żeby przyciągać, powiedzmy sobie, młode dziewczęta, a nie mówić o świętej Cecylii, bo nikt nie będzie tym na początku zainteresowany.
Siłownię już mamy w parafii.
O, no tu idzie ksiądz zgodnie tutaj, można powiedzieć, z duchem, z trendem. I sądzę, że ta właśnie oferta tutaj zrobienia jakiegoś takiego, powiedzmy sobie, wydarzenia głębokiego, ale w takiej formie jakiegoś eventu, tak? Jakby to się wpasowuje w ten duch czasu. Bo jeżeli ktoś żyje, powiedzmy sobie, ma tą wiarę w tym sensie nie uczynków, ale takim najgłębszym, czyli tej głębokiej relacji z Bogiem, tak, no to tego typu rzeczy jak Noc Konfesjonałów nie potrzebuje, ale świat współczesny, który jest coraz bardziej różnorodny, tym bardziej będzie potrzebował tych różnych ofert współczesnego Kościoła.
Czyli ekstremalne drogi krzyżowe, noce konfesjonałów, siłownia. To dowody na to, że Kościół idzie z duchem czasu. Ale jeszcze wyraźniej świadczy o tym chyba działalność Kościoła w internecie. Trzeba przyznać, że w wielu parafiach niestety strony internetowe wielu parafii są jeszcze wciąż zaniedbane. Ciężko znaleźć chociażby aktualności z życia parafii czy użyteczne informacje o godzinach nabożeństw. Ale coraz częściej pojawiają się, nazwijmy to, katechezy online. Przykładem tutaj jest kanał na YouTubie Langusta na Palmie. Prowadzi go dominikanin ojciec Adam Szustak. Odcinki jego vloga ogląda od po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy osób. Ojciec Adam opowiada historię ze swojego życia, głosi w ten sposób Słowo Boże. Często też odpowiada na pytania internautów. Posłuchajmy fragmentu.
Alicja napisała, skoro jednorożec i tęcza to satanistyczne znaki, to czy mogę nosić ubrania z takimi wzorami? Alicjo, noś! To właśnie stąd się biorą potem te wszystkie bzdury, że jednorożec i tęcza to są satanistyczne znaki. Uwaga, że tęcza siedzi na przykład dzisiaj, w ogóle nie jest satanistyczna, ale że dzisiaj się stała na przykład znakiem tak całego środowiska LGBT. No tak, no i co z tego? W Biblii tęcza jest symbolem Noego, w sensie przymierza, jakie zawarł Pan Bóg z Noem. I ludzie, noś ta tęczowe ubrania i chodźcie w tym, jak wam ktoś zapyta, czy jesteś z LGBT, powiedz, że nie, nie jestem. Jestem z Biblii i noszę symbol Noego, Pana Boga i Noego. I w ogóle nie bójcie się, ludzie! Nie bójcie się. To jest podstawowa nauka z Ewangelii i z Pisma Świętego. Nie bójcie się.
Daniel Borys, Grupa Ratownicza Nadzieja. Jak jako młody człowiek oceniasz ten sposób głoszenia Słowa Bożego?
Myślę, że trafi do dużej ilości młodych ludzi, no, w moim wieku, bądź też młodszych. Być może to zbliży ich do Kościoła, być może dzięki temu będą chcieli przejść na tą mszę świętą, do spowiedzi czy do Eucharystii. Myślę, że to najważniejsze jest w sumie dla młodych ludzi podejście katechetów w Kościele, księży, osób uczących katechezy, bo często właśnie one także przyczyniają się do tego, że odsuwają dzieci, zniechęcają dzieci do Kościoła. Więc tu jest właśnie, trzeba dosyć mocno postawić na naukę religii już od samych podstaw, od początków w szkole.
Sebastian Górski też jako młody człowiek?
Jeżeli rozmawiam ze swoimi rówieśnikami albo też ludźmi młodszymi, tak jak ostatnio mieliśmy w diecezji Dni Młodzieży, gdzie było dużo młodych osób i była okazja do jakiejś konwersacji, no to właśnie często, jeżeli rozmawiamy na dany temat, czy to jakichś postaw życiowych, czy odnośnie religii, to często pojawia się takie sformułowanie, że no nie wiem, jak tam dokładnie było w Kościele, ale ojciec Szóstak powiedział to i to na przykład na tym i tym odcinku swojego kanału. Tak samo jest też wielu innych księży, którzy prowadzą też jakieś swoje właśnie kanały, jakieś rekolekcje właśnie też poprzez rozgłośnie radiowe. Ojciec Szóstak właśnie też prowadził takie wielkopostne rekolekcje Wilki 2, które są do odsłuchania też na kanale YouTube. Polecam wszystkim. Dużo można z nich też wywnioskować.
Ja myślę, że tutaj w ogóle wchodzi kwestia takiej odwagi ze strony Kościoła wykorzystywania nowoczesnych, współczesnych mediów. Z tym, że Kościół katolicki nie jest tutaj, powiedzmy, on nie stawia pierwszych kroków. Przed wojną święty ojciec Maksymilian Kolbe przecież był prekursorem w ogóle nowoczesności, jeżeli idzie o media. Milionowy nakład Rycerza Niepokalanej, rozgłośnia radiowa, czy nawet próby zaangażowania lotnictwa w kolportaż prasy, czy pierwsze próby z odbiornikami telewizyjnymi. No to jest, słuchajcie, to jest ojciec Maksymilian i jego nowoczesne spojrzenie. Ja myślę, że my jako kapłani nie powinniśmy się bać mediów. Łatwiej, wydaje mi się, czasami jak patrzę na młodzież na katechezie w gimnazjum, gdzie uczę, łatwiej mi się wydaje, że chyba bym szybciej napisał na Facebooku jakieś sformułowanie i oni szybciej by to zlajkowali, niż to, co ja napiszę na tablicy i zanim do nich dotrze.
Czas nas goni, musimy już kończyć. Na koniec proszę księdza jeszcze o życzenia dla słuchaczy na najbliższe świąteczne dni.
Życzę wszystkim słuchaczom takiego zatrzymania się w naszym codziennym pędzie. Święta to jest głębokie przeżycie Paschy Pana. Pascha to jest przejście. Przejście z ciemności do światła, od grzechu do dobra, ze śmierci do zmartwychwstania. Z takim orędziem przyszedł do nas Jezus Chrystus. Życzę głębokiego przeżycia Triduum i radości zmartwychwstania. I oczywiście pięknych, rodzinnych świąt spędzonych w miłej atmosferze odpoczynku.
Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli ksiądz Radosław Kubeł z parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży, koordynator Grupy Ratowniczej Nadzieja.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Socjolog dr Maciej Krzywosz z Uniwersytetu w Białymstoku.
Pozdrawiam.
Daniel Borys z Grupy Ratowniczej Nadzieja.
Dziękuję.
I Sebastian Górski, kleryk z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.
Dziękuję i pozdrawiam.